Drodzy Państwo, dziś temat sztuczna inteligencja i pokój. Naszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i na tym samym uniwersytecie jest dyrektorem Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych. Witamy bardzo serdecznie.
Bardzo serdecznie kłaniam. Pozdrawiam, witam Państwa.
W ważny dzień spotykamy się, pierwszy dzień stycznia. To też 50. Światowy Dzień Pokoju Matki Bożej, Bożej Rodzicielki, Matki Pokoju, tej, która zrodziła dawcę pokoju Jezusa Chrystusa. I dziś w orędziu Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę, główny temat, przewodni temat, sztuczna inteligencja i pokój. I na końcu może to podsumowanie listu, ale może być przyczynkiem też do naszej rozmowy, do podjęcia tematu. Ojciec Święty tak pisze do nas: na początku nowego roku modlę się, aby szybki rozwój form sztucznej inteligencji nie powiększył zbyt wielu nierówności i niesprawiedliwości już w obecnym świecie, już obecnych na świecie, ale przyczynił się do zakończenia wojen, konfliktów oraz złagodzenia wielu form cierpienia, które dotykają rodzinę ludzką. Oby chrześcijanie, wyznawcy różnych religii, mężczyźni, kobiety dobrej woli zgodnie współpracowali, żeby wykorzystać szanse i sprostać wyzwaniom stawianym przez rewolucję cyfrową oraz przekazać przyszłym pokoleniom bardziej solidarny, sprawiedliwy i pokojowy świat. Pytanie, czy to możliwe? Księże profesorze, dziś spróbujmy, może ten temat podejmując, uwrażliwić nas też i zachęcić do rozmowy, do dyskusji na naszej antenie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do programu dzisiejszego. Cieszę się, że możemy się zatrzymać nad tym tematem. Myślę, że niezwykle ważnym. I tak jak mieliśmy okazję o tym mówić nieco wcześniej, będąc w telewizji Trwam i też na antenie Radia Maryja, próbowaliśmy pochylić się nad orędziem papieża Franciszka, które zostało skierowane na dzisiejszy dzień, Dzień Pokoju. I tutaj powiedzmy ta myśl pokoju i sztucznej inteligencji została tutaj bardzo ze sobą mocno integralnie związana. Pytaliśmy sami też siebie, jak to właściwie jest, czy to jest właściwym ustawienie tej sprawy właśnie w taki sposób. Czy pokój możemy kojarzyć również z tą rzeczywistością, gdzieś patrzeć na tę rzeczywistość w kontekście też i sztucznej inteligencji? Wydawać by się mogło, może na pierwszy rzut oka, może, że to nie jest takie istotne, ale okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że sprawa ta jest bardzo istotna i bardzo ważna. Ponieważ widzimy, że sztuczna inteligencja, ona bardzo, ta problematyka związana z nią bardzo się rozwija i mamy do czynienia z rozwojem techniki tej cyfrowej. Mamy też wielu ludzi, którzy są entuzjastami tejże techniki, ale z drugiej strony widzimy gro osób zajmujących się tą problematyką, którzy widzą szereg różnych zagrożeń i to właśnie też, jeśli chodzi o kwestię związaną z pokojem. Ponieważ mamy do czynienia z rzeczywistością, która się rozwija. Często bywa i tak, że nie zawsze człowiek ma wpływ na to, co dzieje się w tej rzeczywistości. Z jednej strony może chciałoby się mieć na to wpływ, chcieć ograniczać tę rzeczywistość, ale okazuje się, że sytuacja jest tak dynamiczna, że to narzędzie, ono, jak tutaj też zwrócił na to uwagę papież Franciszek w tym orędziu na dzisiejszy dzień, Ona się potrafi uczyć, ona potrafi się rozwijać. Także widzimy, że może to wymknąć się z ta rzeczywistość spod kontroli człowieka. Dlatego, że jak wielu fachowców zajmujących się tą dziedziną zwraca uwagę, że może i w dobrej wierze sztuczna inteligencja może podjąć decyzję, taka jest prawda, może właśnie podjąć decyzję o tym, że będzie chciała poczynić pewne eksperymenty i nawet w tych tematach, które są bardzo istotne i ważne, jeśli chodzi o działanie na rzecz pokoju, bądź działanie na rzecz też jakiegoś zaangażowania zbrojnego. Mamy też do czynienia i też dużo na ten temat ostatnio mogliśmy słyszeć też i to dotyczy kwestii chociażby funkcjonowania też i różnych działań też i wojskowych, można powiedzieć też quasi militarnych, kiedy mamy do czynienia z tak zwaną wojną hybrydową, która jest faktem. Z tym mamy do czynienia chociażby na granicy z Białorusią, gdzie tak zwani migranci, prawda, zostają nagle ni stąd, ni zowąd, pojawiają się na granicy wschodniej, a nie są to osoby, które by były z krajów sąsiadujących, też i z Białorusią. Pojawiają się nagle w tym miejscu, prawda? Oni byli potrzebni do tego, do konkretnego działania, które jest wpisane wojny hybrydową. Również jeśli mówimy o sztucznej inteligencji, możemy powiedzieć, że ona również może być wykorzystana do tego, by właśnie ulepszać funkcjonowanie i działania, które właśnie dotyczą i odnoszą się bezpośrednio do wojny hybrydowej. Sztuczna inteligencja może być wykorzystana jako narzędzie ku dobremu, ale jednocześnie może być wykorzystana również i ku temu, co będzie mogło niszczyć człowieka i nawet możemy mówić o niszczeniu ludzkości. I te zagrożenia, one są bardzo realne i wielu z tych, którzy się tym problemem zajmują, jak wspomniałem, zwracają uwagę właśnie na ten problem, który jest problemem realnym, który jest problemem realnym. I też myślę sobie, trzeba wracać, jak wspominał o tym papież Franciszek, trzeba nam wracać do tej podstawowej myśli, jak znakomicie ją przedstawiali ojcowie soborowi w konstytucji duszpasterskiej Gaudium et Spes. Człowiek zawsze starał się dynamicznie rozwijać swoje życie dzięki własnej pracy i uzdolnieniom duchowym. Kiedy ludzie za pomocą środków technicznych dążą do tego, aby Ziemia stawała się mieszkaniem godnym całej rodziny ludzkiej, działają zgodnie z planem Boga i współpracują z Jego wolą. Aby dokończyć dzieło stworzenia i szerzyć pokój między narodami, taki postęp nauki i techniki, o ile przyczynia się do lepszego porządku społeczności ludzkiej, do rozwoju wolności i braterskiej komunii, prowadzi w ten sposób do udoskonalenia człowieka i przemiany świata. Czyli wracamy do, możemy powiedzieć, do tego, co jest istotą, do dzieła stworzenia, do tego, że owszem, i człowiek jako to Boże stworzenie ma sobie czynić ziemię poddaną, ma również korzystać właśnie też ze zdobyczy, z tego, do czego też dzięki swojemu rozumowi człowiek doszedł do różnych rozwiązań, do rozwiązań tych technicznych. Jednakowoż chodziłoby o to, żeby posłużyć się tymi zdobyczami ku temu, by rozwijać dobro, by ludzie mogli jak najlepiej funkcjonować we wspólnocie, by mogli funkcjonować w rzeczywistości, którą możemy określić mianem pokoju, gdzie można żyć we wspólnocie wielkiej życzliwości, podejmując dialog i współpracę. I temu miałoby to służyć. Jednak też patrząc na tę rzeczywistość od strony realistycznej, trzeba patrzeć na człowieka i jego kondycję. A ta kondycja ludzka, ona nam mówi o tym, że człowiek jest zraniony, że jego egzystencji, w egzystencji człowieka dają znać o sobie też i pycha, i chciwość, egoizm, też pragnienie posiadania władzy, żądza pieniądza, pożądliwość oczu, ciała i pycha tego świata. I tu to w człowieku też funkcjonuje i to w człowieku też jest. I teraz w zależności od tego dany człowiek może dobrze spożytkować dane narzędzie, w tym przypadku tym narzędziem, do którego tutaj nawiązuje, przypomina i wspomina i expressis verbis mówi, pisze papież Franciszek, jest sztuczna inteligencja. I właśnie tak wiele będzie zależało od człowieka, w jaki sposób będzie potrafił z tych narzędzi skorzystać. Oczywiście nawiążę jeszcze do tych kwestii, o których wspominałem zaraz na początku, a mianowicie chodziłoby o to, chodziłoby o to, żeby zobaczyć również i tę rzeczywistość, o której możemy powiedzieć jest zagrożeniem. Jak próbowałem tutaj zasygnalizować, że człowiek może przestać mieć wpływ na sztuczną inteligencję. Dlatego też myślę, że potrzeba swoistego rodzaju memorandum, by różne kraje, które angażują się właśnie w rozwój tego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, by podpisały takie memorandum. Myślę, że można tutaj równie dobrze pomyśleć analogicznie do tych dokumentów, jakie zostały, różnych umów międzynarodowych, jakie zostały podpisane w związku z sytuacją, gdzie mieliśmy do czynienia z bronią atomową, nuklearną, gdzie ci, którzy posiadali tę broń, podpisali właśnie takie memoranda, po to, by nie korzystać z tych potencjałów, których mają, o tym, żeby, bo w konsekwencji, zresztą też mówiono też wiele na ten temat, że tak naprawdę to może doprowadzić do potężnej katastrofy, do wojny, która po prostu zniszczy ludzkość, gdyby użyć i skorzystać z tychże zasobów, jakie poszczególne państwa posiadają. I myślę, że na wzór tychże umów potrzeba by było właśnie tworzyć kolejne nowe memoranda, bo zagrożenie ono jest, myślę, że wcale nie będzie przesadzone, jeśli powiem, właśnie na tym poziomie.
A które, albo jak ksiądz profesor patrzy na to, o czym Ojciec Święty w swoim orędziu mówi, bo tu kilka, myślę, każdy z punktów wart zainteresowania. Postęp nauki i technologii jako droga do pokoju. Przyszłość sztucznej inteligencji między obietnicą a zagrożeniami. Technologia przyszłości. Maszyny, które same się uczą. Tak. Znaczenie ograniczeń w paradygmacie technokratycznym. Gorące tematy dla etyki, bo tu zawsze pytamy o to, na ile, jaki system my stosujemy etyki, na ile też sztuczna inteligencja, czego będzie się uczyła od nas, albo w jakie rewiry zostanie dopuszczona, aczkolwiek chyba już tych granic nawet nie ma, bo kiedyś planowaliśmy wytyczyć granice. Czy przekuje miecze na lemiesze, to też tak bardzo znamienite, gdy myślimy o wojnach, które się toczą. Wyzwania dla edukacji, taka odpowiedzialność za młode pokolenia, na które zwraca Ojciec Święty uwagę, i wyzwania dla rozwoju prawa międzynarodowego. Tutaj porozumienie, nieraz mówimy globalna wioska, No ale i też widzimy, jak to się zmienia, jak te układy, jak siły polityczne też zmieniają się w świecie i jakie mają znaczenie do tego, by panował pokój, a nie tylko rozdawnictwo, ale broń mocarstw na wszystkich frontach w świecie.
Myślę sobie, może nawiążę do tego zagadnienia, które zostało tu przywołane, a które jest w orędziu, nad którym się pochylamy, gorące tematy dla etyki. Papież tutaj zauważa w tym pasusie, że mamy do czynienia, że czasami formy sztucznej inteligencji wydają się zdolne do wpływania na decyzje jednostek poprzez z góry określone opcje związane z bodźcami, dalej środkami odstraszającymi lub poprzez systemy regulujące osobiste wybory w oparciu o organizację informacji. Te formy manipulacji lub kontroli społecznej wymagają uwagi i starannego nadzoru oraz pociągnięcia za sobą wyraźną odpowiedzialność prawną ze strony producentów, tych, którzy je stosują, oraz władz rządowych. Jest to bardzo, myślę, ważna uwaga, bardzo ważna myśl, która tutaj została zawarta, bo ta pokusa, ona istnieje pośród tych, którzy mają w dyspozycji i środki, i dalej, i władzę, i mają możliwości, jeśli chodzi w związku z tym też o dalszy rozwój sztucznej inteligencji, a to daje też możliwość właśnie manipulowania ludźmi. Wiemy dobrze, że może to dotyczyć z jednej strony wyboru danego produktu, prawda, dalej, a jest to też pewnie niezwykle istotne i niezwykle ważne w rzeczywistości, kiedy konsumpcja i hiperkonsumpcja jest czymś tak bardzo ważnym dla tego społeczeństwa, które dzisiaj funkcjonuje, a nade wszystko tych, którzy tak, a nie inaczej formują je. Tak, chodzi też o to, żeby ta produkcja mogła dalej być podejmowana. Dalej widzimy, że chodziłoby o to, żeby znaleźć odpowiednich odbiorców. Ale to nie tylko kwestia ta dotyczyłaby manipulacji na tym polu, ale również dotyczyć również i innych kwestii dotyczących etyki, a dokładnie tego, jakie jest zapatrywanie na kwestie związane z moralnością, z rzeczywistością życia. Słyszymy nieraz o tym, że może dobrze by było, żeby ludzie wypowiadali się w referendach. Owszem, jest czymś bardzo dobrym, pożądanym, kiedy ludzie mają prawo głosu do tego i mogą się wypowiedzieć też w referendum na jakieś sprawy, które dotyczą ich funkcjonowania, ale dziwnym byłoby, gdyby mieli się wypowiadać w zakresie takich wartości, które nie mogą być negocjowane. Między innymi taką kwestią będzie kwestia życia ludzkiego. Czy ktoś ma żyć, czy ktoś nie ma żyć, czy to my mamy o tym decydować, czy człowiek ma o tym decydować dalej, czy ma stwierdzać, że tak, a nie inaczej należałoby do tych kwestii podchodzić. I oczywiście też wiemy dobrze, że można manipulować, jak tutaj zostało wspomniane, manipulować ludźmi tak, żeby urabiać ich sposób postrzegania rzeczywistości, tak by oni mogli tę rzeczywistość postrzegać właśnie w taki sposób, jaki chcą ci, którzy oddziaływują, pragną oddziaływać i bezpośrednio też mają możliwość oddziaływać dzięki nowym środkom technicznym, jakim jest między innymi właśnie sztuczna inteligencja. Kwestia też nastawienia jednego człowieka do drugiego, prawda? Jednej społeczności do drugiej społeczności. Kwestia różnych podziałów, jakie się pojawiają. Kwestia też różnych nienawiści jednych ludzi ku drugim ludziom, prawda? I tutaj też znowu może być, ta rzeczywistość może być podsycana, a może być łagodzona. Dalej, może też tak być, że przedstawia się rzeczywistość, że ona jest taka naprawdę bardzo przyjazna, że wszystko jest takie super, że ma być pełne spokoju, niekoniecznie pokoju, ale spokoju, gdzie prawda jest pomijana, gdzie rzeczywistość, której żyją dani ludzie i zmiany, jakie następują w tej rzeczywistości, one mają być niewidoczne przez tych uczestników życia społecznego. Może też to być tak i wiemy dobrze, że ten sposób też podchodzenia do ludzi, jakim jest ta sytuacja, którą możemy przyrównać do gotowania żaby, prawda, gdzie jeżeli ta żaba byłaby w pojemniku, który jest podgrzewany, ona po prostu z tego pojemnika nie wyskoczy, tylko po prostu w konsekwencji ona pozostanie i pozwoli się ugotować. Gdyby natomiast tę żabę wrzucić do gorącego wody znajdującej się w danym pojemniku, ona wyskoczy wówczas, prawda? Bo ma to absolutne porównanie, że ma do czynienia z czymś nieprzyjaznym, a w tamtej rzeczywistości tego absolutnie nie jest w stanie ocenić i podlega w konsekwencji zagładzie. I też to porównanie, też myślę, że ono wiele tutaj mówi też o tej rzeczywistości wpływu na ludzi, gdzie ludzie przyzwyczajają się do tej rzeczywistości, w której są odpowiednio urabiani i właściwie nie widzą za chwilę problemu. Zostają, można powiedzieć kolokwialnie, ugotowani właśnie w swym myśleniu, prawda? I nie mają za chwilę już absolutnie nic do powiedzenia, ulegają temu, w czym uczestniczą. I to tak może być, że człowiek jest też pozbawiony tego krytycznego myślenia. Dalej myślę przy tej okazji, przy tych różnych kwestiach związanych z manipulacją drugim człowiekiem też i poprzez co? Poprzez formy różnych uzależnień. Formy różnych uzależnień. Z jednej strony no właśnie człowiek no, poszukuje jakichś bodźców, będzie chciał zafunkcjonować w swoim życiu właśnie jako ktoś, kto jest zadowolony, kto otrzymuje, kto ma pewne bodźce, które go satysfakcjonują. Może być to tak, że te bodźce i ten stan zadowolenia to rzeczywistość, która pojawia się w danym czasie, w danym momencie i jest to przyjemność krótkotrwała. Oczywiście w konsekwencji może człowiek w przyszłości doświadczyć i zobaczyć, ale dopiero z pewnej perspektywy, że to, co się podziało w jego życiu, ma pewne konsekwencje i wcale te konsekwencje, które pojawiły się w jego życiu, nie są rzeczywistością dla niego pozytywną, nie są absolutnie dobrostanem w znaczeniu obiektywnym, ale że człowiek doświadczył wielu, można powiedzieć, w sytuacji takich, które go zdegradowały, które go też i duchowo, psychicznie, moralnie zrujnowały. I tu myślę też, warto na to zwrócić uwagę. To, co jest ważne i myślę istotne, to pewne podejście, gdzie człowiek zdobywa pewną wiedzę, dalej uświadamia sobie, że jak funkcjonuje dana rzeczywistość, tak żeby mógł ocenić tę sytuację, w jakiej się znalazł, dalej, żeby mógł też zobaczyć, jak można by było tutaj przeciwdziałać, jak można by było wyjść z tej sytuacji, która dla niego stała się opresyjną, żeby mógł zacząć nowe życie, żeby mógł wyzwolić się z tego uzależnienia. Często też i młodzi ludzie, którzy korzystają z różnych propozycji, które wiążą się z rzeczywistością cyfrową, popadają w różnego rodzaju właśnie uzależnienia. Trudno i może i coraz trudniej też tym ludziom zafunkcjonować w rzeczywistości tej rodzinnej, społecznej, bo wiele z tych działań technicznych, cyfrowych prowadzi do tego, że ta tkanka, prawda, społeczna, ta więź międzyludzka, ona gdzieś zanika, staje się płytką i dalej człowiek wchodzi w rzeczywistość tę elektroniczną, cyfrową, gdzie wydaje mu się, że te bodźce, które tu się pojawiają, wchodzi w świat wirtualny, niby w jakieś relacje też i międzyludzkie w rzeczywistości cyfrowej, które są swoistego rodzaju oczywiście substytutem tego, że człowiek ze swojej natury pragnie relacji, pragnie więzi, pragnie rzeczywistego kontaktu, jednakowo kiedy go nie ma, to jest swoistego rodzaju pewien substytut, prawda, który jak wydaje się, że na danym etapie wystarcza. Natomiast w konsekwencji, jak analizujemy, badamy to zagadnienie, to widzimy, że tak naprawdę te więzi gdzieś są, się gubią, że to tak naprawdę niszczy te relacje i dalej sam człowiek nie może w pełni siebie też rozwijać, nie może w pełni żyć, nie może w pełni też doświadczać tego, co wiąże się z jego funkcjonowaniem jako człowieka, jak w pełni człowieka, bo brakuje tego, co jest najistotniejsze, tego gdzieś tam człowiek też i gubi tę rzeczywistość duchową, o której wspomina dokument Soboru Watykańskiego II, który opisuje właśnie człowieka takim, jakim on jest. I jeżeli gdzieś tam człowiek zapomina o tym z różnych powodów, między innymi też i tego z tych, że gdzieś wszedł w tę rzeczywistość, która go pochłonęła, okazuje się, że potem będzie absolutnie musiał też ponieść konsekwencje tychże wyborów i tego funkcjonowania. To ma oczywiście też, jak wspomniałem wcześniej, wpływ na funkcjonowanie społeczności. Manipulacja człowiekiem. Oczywiście tu możemy wejść w zagadnienie, które dotyczy też i samych algorytmów, pisania algorytmów, dalej kierowania się też pewnymi wartościami bądź brakiem wartości. Myślę sobie, że będziemy mogli też za chwilę o tym porozmawiać w dalszej części tej naszej audycji z kolejnymi, myślę, uczestnikami tego naszego tutaj radiowego spotkania.
Bardzo dziękuję. Dziś ten, drodzy Państwo, sztuczna inteligencja i pokój to temat naszych rozmów, ale to też temat orędzia papieża Franciszka na 57. Światowy Dzień Pokoju na 1 stycznia tego roku. Naszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Pryba, Zgromadzenie Świętej Rodziny, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych. Telefony do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Mamy pierwszego słuchacza. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Dzwoni Jan z Łodzi. Serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza i księdza profesora. Mnie uderzyła taka wypowiedź w części telewizyjnej, kiedy ksiądz profesor powiedział, że orędzie pokoju uwrażliwia nas. Uwrażliwia człowieka. I tutaj mam jeszcze jedno pytanie do księdza profesora, bo ja właściwie nie wiem, sztuczna inteligencja to wychodzi na to, że to jest koncepcja racjonalistów, bo ten kierunek, tutaj nas uczą w Radiu Maryja, że ten kierunek filozoficzny przyznaje rozumowi główną rolę w postaci poznawania. Ja swego czasu przeczytałem książkę o wolności myślenia pana Szpodańskiego i on napisał w ten sposób: można uzasadnić każdą nikczemność poprzez racjonalizm. Każdą nikczemność, gdyż w tej dziedzinie rozumowanie ma możliwości nieograniczone. I niejednokrotnie przed gloryfikowaniem podłości broni tylko o wiele bardziej od rozumu. I tutaj właśnie wracam do tego pierwszego stwierdzenia: wrażliwa wyobraźnia i również doświadczenie. My bardzo dużo oczekujemy od takich osób jak ksiądz profesor, bo można powiedzieć, że ksiądz profesor jest naukowcem. I dziękujemy, że tak w krótkich słowach mądrych nas bardzo oświecił. I mnie się wydaje, że jedyne niebezpieczeństwo tego to jest pewien sofizmat, czyli ktoś rozmyślnie i fałszywie może zbudować pozornie poprawne rozumowanie. I to się dzieje już. Na przykład się dzieje, że ogałaca się z ludzkich cech tych, których się nienawidzi. Ja tego doświadczyłem. I to już działa, jako katolik oczywiście. I to już działa, ta sztuczna inteligencja działa i jest według mnie bardzo dużym zagrożeniem. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo, panie Januszu.
Bardzo dziękuję za to słowo. Myślę sobie tak, że to prawda, że można uzasadnić właściwie wszystko. Ma pan rację. Zresztą prowadzi się nieraz takie dyskusje, prawda, gdzie dana grupa, prawda, ma przedstawić bardzo, ma obronić jakąś pewną tezę, druga grupa ma obronić tezę przeciwną, a potem można nawet się zamienić, gdzie też i rolami, gdzie znowu dokładnie odwrotną tezę będą głosili, bronili znowu tamci. Czyli szukanie możliwości różnych argumentów, prawda, które będą przemawiały za tym, że jesteśmy w stanie raz jeden jedno udowodnić i bronić jednej tezy, a innym razem zupełnie przeciwnej tezy. No i widzimy, że często też i w tej przestrzeni też i medialnej, i społecznej, politycznej, no spotykamy się, to są też kwestie no znane, że w taki sposób można podchodzić do danego zagadnienia. Oczywiście, czy ma to coś wspólnego z prawdą? No nie, nie ma. Nie musi mieć, może mieć, a nieraz po prostu bardzo często nie ma nic wspólnego z prawdą. Mamy do czynienia też z manipulacją i to dobrze będziemy analizowali, jeżeli mamy też pewien warsztat, który pozwala nam na odczytanie tych poszczególnych zachowań, ruchów, sposobów mówienia, komunikowania się, to widzimy, że możemy to rozszyfrować i widzieć, że tutaj nie wcale nie chodzi o to, żeby pokazać prawdę, żeby zastanowić się nad tym, co jest dobre, co jest złe, ale raczej chodzi bardzo często po prostu o to, żeby mój sposób myślenia, argumentacji, to jest cel, który został postawiony, że nasze musi być tutaj na wierzchu, żeby ono taki cel po prostu osiągnąć. Dlatego też to co jest, żyjemy w tej rzeczywistości, też patrzymy na tę przestrzeń medialną, dotykamy zagadnienia hejtu, prawda, gdzie mówi się nieprawdę zupełnie o kimś, czy o jakiejś o danej rzeczywistości, to nie ma nic wspólnego z prawdą. Często też ludzie nie reflektują, nie pytają, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe, wpływ na emocje, bo tak naprawdę chodziłoby o to, żeby podgrzać emocje, bo człowiek jest bardziej podatny na emocje, szybko reaguje. O to właśnie też chodzi, o to, żeby rozkwiać pewne emocje. Wcale nie chodzi o to, żeby człowiek odkrywał prawdę, żeby próbował do danej rzeczywistości podchodzić w sposób rzeczowy, racjonalny, ale emocjonalny. I to mamy do czynienia z pewnymi po prostu konkretnymi metodami, które stosuje się w stosunku do różnych rozmów, które prowadzi się, czy też, które są de facto manipulacją. Można też i do tego wykorzystać i w pewnym sensie już też to się wykorzystuje, a sądzę, że w niedalekiej przyszłości, kiedy rozwój sztuczny inteligentny jest tak intensywny, że będzie to jeszcze przybierało absolutnie większych kształtów. Stąd bardzo, myślę, istotnym i ważnym jest, żebyśmy byli uwrażliwieni na tę problematykę, żebyśmy byli świadomi pewnych konkretnych działań, dalej żebyśmy potrafili się też uodpornić, czy też potrafili przeciwstawić się tym zwyczajnym naszym funkcjonowaniu. I oczywiście te kwestie dotyczące pokoju możemy odnosić i trzeba rozpoczynać zawsze od każdego człowieka, indywidualnie. A z drugiej strony należałoby też i spojrzeć tu w perspektywie tej też i szerszej, kiedy o czym była mowa już wcześniej, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają i władzę, mają i pieniądze, mają też i możliwość rozwoju sztucznej inteligencji i z tego narzędzia, które mają do dyspozycji, mogą skorzystać nie zawsze w celach pokojowych, ale również tych, które zmierzałyby w kierunku niepokoju, a nawet i wojny, działań również i terrorystycznych i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Ojcze Grzegorzu.
Szczęść Boże, Panu imię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, moje imię Maryja, dzwonię z Podkarpacia.
Prosimy.
Proszę Ojca, ja się nie znam na sztucznej inteligencji, ale proszę mnie tak szybko nie rozłączać, bo chciałem poruszyć bardzo ważny temat, który dotyczy mnie, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i obecnego premiera Tuska. Otóż miał miejsce taki telefon zastrzeżony 29 grudnia ubiegłego roku, gdzieś koło godziny 17.50, kiedy to byłem w pracy, nie będę mówić gdzie w pracy, w jakiej pracy, zadzwonił rzekomo jakiś pan Zygfryd, który zna ojca dyrektora, powoływa się na wpływ ojca dyrektora. Oczywiście myślę, że to jest coś uzurpowane, żeby ojca dyrektora ośmieszyć. Używał skrótu nie ojciec dyrektor, nie ojciec dyrektor.
Tylko jeżeli mogę, tak wejdę i może nie będziemy tego kontynuować, bo trochę trudno nam będzie to wziąć i zweryfikować, a ja jednak chciałbym, byśmy odnosili się co do tematu sztuczna inteligencja i pokój, nie łączyli tego może w ten sposób. To też, tak jak pan mówi, jakaś zaszła wcześniejsza sprawa. Chciałbym, byśmy bardziej mówili na tematy te, które dotyczą proponowanego dziś tematu, więc przepraszam, panie Marianie, ale proszę też o zrozumienie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja już jestem na antenie,
ojcze? Tak, jest pani od samego początku.
Serdecznie witam, kłania się Elżbieta z Warszawy. Miło mi powitać ojca, ojcze Grzegorzu i księdza profesora. Ja bardzo dziękuję księdzu profesorowi za tę refleksję i chcę powiedzieć, że to, o czym ksiądz profesor mówił, bardzo mnie niepokoi od dawna, ponieważ jestem byłym skromnym pracownikiem nauki, który podstawy naukowe rozwoju tej specjalności zna od podstaw. I ja, obserwując rzeczywistość, bardzo się martwię, ponieważ mamy do czynienia z rozwojem takiej gałęzi, którą nazywamy inżynierią społeczną. Ona w rękach osób, które są rządne władzy i pieniędzy, staje się dyscypliną bardzo niebezpieczną, a są to gremia naukowe czy pseudonaukowe, które tej władzy i pieniędzy pragną jeszcze więcej. I z drugiej strony, obserwując fascynację społeczeństwa rozwojem tej dyscypliny naukowej i angażowaniem się w takie, przepraszam za określenie, bardzo płytkie, eksploatacyjne wykorzystywanie czasami do spraw i zastosowań naukowych, a czasami nie tylko do zabawy, stwierdzam, że jest to bardzo niebezpieczne i rodzi wielki niepokój, niepokój etyczny, moralny. Ja osobiście, księże profesorze, jestem bardzo zmartwiona, dlatego że te algorytmy twórcze, tworzone obecnie, mają tę właściwość, że generują się już same, bardzo szybko mogą się wymknąć spod kontroli ludzkiej i mają zastosowania, tak jak ksiądz profesor powiedział, nie tylko pokojowe, ponieważ od pracowników nauki zajmujących się tą dyscypliną naukową wymagana jest wielka etyka, moralność, powściągliwość, a żeby tak było, to trzeba mieć Boga w sercu, a na ogół tak się nie dzieje. I to, księże profesorze, mnie bardzo martwi i bardzo niepokoi, bo ta fascynacja jest taka, przepraszam, troszkę mało krytyczna, może nawet bezmyślna i prowadzi nas do niedobrych rezultatów. Kończąc już swoją myśl, chciałam powiedzieć, że bardzo dawno temu czytałam książkę Marii Waltorty pod tytułem Koniec czasów. Ona tam pięknie opisuje właśnie te narzędzia elektroniki, informatyki, telekomunikacji i sztucznej inteligencji, która nam, narodowi, społeczności, ludzkości grozi po prostu zagładą. Na tym bym skończyła. Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Grozi po prostu zagładą. Na tym bym skończyła.
Dziękujemy bardzo, panie Elżbieto. Księże profesorze.
Bardzo dziękuję, panie Elżbieto. Podzielam też to pani zakłopotanie, bo to prawdą jest. Pan profesor Cypertowicz twierdzi, że no właśnie, i myślę, tutaj to są słuszne uwagi, że no mimo, że wydarzyło się tak wiele już, prawda, w sumie złego, możemy powiedzieć, wojna na Ukrainie, pojawiła się pandemia, niby były, można powiedzieć, tak pewne wstrząsy, teraz mamy kwestię Izraela, Bliskiego Wschodu. są pewne konkretne wstrząsy, ale czy ludzie wyciągają wnioski, czy ludzie się otrząsnęli dalej, żeby też i spojrzeć na te kwestie, którą właśnie my dzisiaj się zajmujemy, czy w jakiś sposób chcą się tym zająć bliżej, żeby tę rzeczywistość poukładać tak, żeby ona nie wymknęła się spod kontroli? Niekoniecznie. I tutaj teza pana profesora Zybertowicza była następująca, mówił, że potrzebna będzie jednak taki wstrząs i taki dosyć mocny, ale że na tyle, żeby nie był on właśnie mocny, żeby ludzkość umiała się podźwignąć, żeby mogła dalej funkcjonować. Bo gdyby był za mocny, to już nic się tutaj z tym nie da zrobić. Ale na pewno, jak mówi, taki wstrząs pewnie będzie potrzebny, żeby ludzkość się opamiętała i wyciągnęła wnioski. Dlatego też, bo na tym etapie, na którym jesteśmy, widzimy, że mimo tych różnych sygnałów, które się pojawiają, chociaż no można powiedzieć, że są jakieś też jaskółki, gdzie powiedzmy w tej rzeczywistości Unii Europejskiej myśli się o tym, żeby takie odpowiednie prawo zostało wydane, ale to nie tylko ma być na tym poziomie, ale tu chodzi o kwestię, tutaj myślimy o Stanach Zjednoczonych, no ale też myślimy o Azji, gdzie przecież też zaangażowanie w rozwój tego narzędzia, jakim jest sztuczna inteligencja, jest też ogromne i bez tych memorandów, o których wspominałem wcześniej, jeśli ich nie będzie, to rzeczywiście sytuacja wydaje się niezwykle trudna i groźna.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Maciej Mróz, jestem doktorantem w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I też...
Witam pana bardzo serdecznie.
Księże dziekanie, witam. I chciałbym powiedzieć o tym w związku z tym kontekstem. Moją dyscypliną naukową są nauki teologiczne, a mój doktorat jest o etyce sztucznej inteligencji. I myślę, że chciałbym zacząć od tego dziwnego na pozór wydawałoby się połączenia, dlaczego mówimy o pokoju i sztucznej inteligencji w kontekście tego, co papież Franciszek napisał w swoim orędziu. To znaczy na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś czy ucha, jak ktoś o tym myśli, może wydawać się, że to jest połączenie trochę takie osobliwe. Natomiast myślę, że związek jest zasadniczy, ponieważ jak czytamy w tym dokumencie, papież Franciszek zwraca uwagę na to, że pokój jest owocem relacji. To znaczy, można myśleć o pokoju w sposób, który jest, nam się narzuca często taki kontekst, że mówimy o pokoju jako braku konfliktu, braku wojny, czyli jakimś stanie braku jakiejś walki pomiędzy ludźmi. Natomiast myślę, że w nauczaniu papieża Franciszka jest bardzo wyraźne te wątki dość widoczne, które mówią o tym, że pokój jest jakimś pozytywnym stanem, jest przede wszystkim więzią, jakimś rodzajem więzi między ludźmi. Jak papież Franciszek mówi tutaj, pokój jest owocem relacji, które uznają i akceptują drugiego człowieka w jego niezbywalnej godności, a także owocem współpracy i zaangażowania w dążeniu do integralnego rozwoju wszystkich osób i wszystkich narodów. Myślę, że to jest jakiś wątek, który łączy różne wypowiedzi papieża Franciszka, bo wiemy, że papież Franciszek w swoim nauczaniu, jak wszyscy papieże, porusza takie wątki i tematy, które są istotne w danym momencie. I myślę, że mając do czynienia z jakimś obserwowalnym spadkiem znaczenia religii, chrześcijaństwa w świecie, można powiedzieć o czymś, że papież Franciszek pokazuje pewną drogę, że właśnie chrześcijaństwo, właśnie także Kościół rzymskokatolicki może być pozytywnym aktorem kultury. I połączenie ze sztuczną inteligencją tutaj jest właśnie na tym poziomie, ponieważ sztuczna inteligencja jest narzędziem, które jest, jak mówimy w filozofii, używamy takiego mądrego słowa, artefaktem, czyli wytworem człowieka, ale który jest miejscem, jego jest kultura, czyli wytwór człowieka, to wszystko, co człowiek wytwarza. I w tym kontekście sztuczna inteligencja przynosi zarówno i szanse, i pewne zagrożenia. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że papież Franciszek mocno podkreśla również te szanse, bo oczywiście, kiedy rozmawiamy o sztucznej inteligencji i słyszymy o tym, jaka jest jej natura, jakie przynosi ze sobą możliwości, często nasuwają nam się te wątki związane z zagrożeniami. Myślę, że to, co warto podkreślić w tym, co papież Franciszek mówi, jest właśnie ten wątek pozytywny, że chrześcijaństwo jako pewna wizja świata może być bardzo pozytywnym aktorem na tej scenie. I myślę, że to się pokazuje też myślenie papieża Franciszka, jego wizję również to, że to nie dzieje się tylko teraz, kiedy mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem sztucznej inteligencji w tym obszarze, w tym czasie z ubiegłego roku, ale że taki dokument, który wzywał o etyczny rozwój sztucznej inteligencji, on ma angielską nazwę Rome Call for AI Ethics, to jest rzymski apel o etykę sztucznej inteligencji, został stworzony i przygotowany w Watykanie już prawie 4 lata temu, bo w lutym 2020 roku. I on został podpisany przez przedstawicieli globalnych, wielkich korporacji technologicznych jak Microsoft, IBM, ale także takie organizacje jak oczywiście Kościół Rzymskokatolicki, papież Franciszek ten apel podpisał, ale również na przykład organizacja ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, a także przedstawiciele rządu Włoch, dołączają kolejne osoby. I one, ten apel rzymski, on był przygotowany przez Papieską Akademię Życia i on woła, ma taką propozycję, żeby stworzyć, kierować się 6 zasadami w rozwoju sztucznej inteligencji. To znaczy, jak pytamy, jak ją tworzyć, to znaczy, na co zwrócić uwagę w kontekście etycznym, to tam jest 6 takich propozycji, takich zasad, które proponuje ten apel. I to jest przede wszystkim coś takiego, co się nazywa przejrzystością. To znaczy, że systemy sztucznej inteligencji powinny być zrozumiałe dla wszystkich. Coś takiego, co nazywamy po drugie włączenie. To znaczy, systemy te nie mogą nikogo dyskryminować, ponieważ każdy człowiek ma równą godność. Trzecim taką zaproponowaną zasadą jest tworzenie algorytmów sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny. To znaczy, że zawsze musi być ktoś, kto bierze odpowiedzialność za to, co robi maszyna. Po czwarte, te systemy powinny być bezstronne. To znaczy, systemy nie mogą ani podążać za uprzedzeniami, ani ich tworzyć, ani wzmacniać. Taką piątą zasadą jest niezawodność, to znaczy, że sztuczna inteligencja musi być tworzona w sposób taki solidny, także technologicznie, ale też po prostu bezpieczna. I właśnie o tym mówi ta 6 zasada, bezpieczeństwo i prywatność. Systemy te muszą bezpiecznie pracować i szanować prywatność użytkowników. To znaczy, że już Kościół zaproponował, można powiedzieć, kilka lat temu, pewną wizję rozwoju sztucznej inteligencji. Co ciekawe, był w tym jednym z pionierów, bo w tym samym mniej więcej czasie powstały podobne wytyczne etyczne sformułowane przez Komisję Europejską. To znaczy, że mamy do czynienia z takim myśleniem o rozwoju sztucznej inteligencji, który bierze pod uwagę dobro człowieka i właściwie wszystkich ludzi. To jest mocno wybrzmiewa w tym apelu papieża Franciszka. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jak mówi profesor Kate Crawford z Uniwersytetu Nowojorskiego, systemy sztucznej inteligencji mogą być traktowane jako narzędzia koncentracji władzy. Jak to należy rozumieć? Można pomyśleć o tym, że sztuczna inteligencja jako technologia potrafi dzisiaj już bardzo wiele, a prawdopodobnie będzie potrafić bardzo szybko o wiele więcej i jest tworzona przez konkretnych ludzi w konkretnych okolicznościach. A to znaczy, że ludzie, którzy ją tworzą, tworzą ją w sposób, który uznają za stosowny, zgodnie ze swoimi przekonaniami i zgodnie ze swoimi jakimiś celami, głównie ekonomicznymi. Natomiast im bardziej ta technologia staje się powszechna i jest szeroko używana przez wszystkich, to ona oczywiście ma wpływ na nas samych. Winston Churchill kiedyś w swoim przemówieniu powiedział, że najpierw my budujemy budynki i kształtujemy je, a to potem one kształtują nas. I tutaj mamy do czynienia z takim sprzężeniem zwrotnym. I to jest bardzo istotne, ponieważ te algorytmy działają według jakichś pomysłów, reguł, które programują ludzie. Oczywiście mamy także dzisiaj takie trochę zamieszanie pojęciowe w dyskusji, co to jest właściwie sztuczna inteligencja. I prawie każdą dyskusję, myślę, warto byłoby od tego zaczynać, żeby mówić o tym, co my rozumiemy przez, jak mówimy o sztucznej inteligencji, bo niektórzy uważają to za jakiś samoistny byt, mówi się o tak zwanej potencjalnie możliwej ogólnej sztucznej inteligencji, czyli takim algorytmom, które dorównywałyby człowiekowi w jego zdolności rozumowania, być może miałby mieć świadomość. Takich algorytmów naturalnie jeszcze nie ma. Z drugiej strony nie istnieje jakaś jedna ogólnie przyjęta definicja sztucznej inteligencji. Niemniej najczęściej różne definicje powszechnie używane, w tym na przykład taka definicja, którą możemy znaleźć w encyklopedii PWN, one się odnoszą do tego, że sztuczna inteligencja to są systemy, które budujemy, takie komputerowe, w celu takim, żeby one wspomagały lub zastępowały inteligentne działania człowieka. Czyli można powiedzieć, że chodzi o coś takiego, że budujemy systemy takie, żeby to, co można z ludzkiej aktywności zautomatyzować, zdelegować do wykonywania maszyną, my chcemy to zrobić. To oczywiście rodzi szereg różnych możliwości, bo sztuczna inteligencja potrafi już na wielu polach dzisiaj wykonywać zadania o wiele lepiej niż ludzie. A z drugiej strony, ponieważ jest tworzona w konkretny sposób, to znaczy na przykład dzisiejsze algorytmy, które są wykorzystywane bardzo powszechnie, one są oparte o tak zwaną naukę na dużych zbiorach danych. Tutaj tylko na marginesie właśnie, że w przypadku sztucznej inteligencji mamy do czynienia z takim bardzo mocnym zjawiskiem związanym z antropomorfizacją, to znaczy nadawaniem tym systemom ludzkich cech i właściwości, bo my mówimy, że ona jest inteligentna. Mówimy, że się uczy, że coś robi, także posiada autonomię, czyli używamy takich pojęć, których do tej pory używaliśmy w stosunku do ludzi, albo może wcześniej także do zwierząt i przenosimy to na te kategorie na działanie maszyn. I dlatego bardzo ważne jest w tych różnych dyskusjach, kiedy o tym wszystkim rozmawiamy, rozgraniczanie i definiowanie właściwie rzeczy. Profesor Luciano Floridi z Uniwersytetu Yale, a wcześniej Oxforda, on mówi o tym, że to jest właśnie przykład tego, że my dzisiaj widzimy, że nie potrzeba być inteligentnym, żeby wykonywać inteligentne rzeczy. Na przykład kalkulatory potrafią wykonywać działania matematyczne o wiele więcej, wiele bardziej efektywnie od ludzi, albo nawet nasze smartfony czy komputery potrafią wygrywać z ludźmi już od dawna w szachy. Teraz sztuczna inteligencja w ostatnich latach pokazuje nam kolejne przełomy i nawet okazuje się, że nie trzeba być inteligentnym, nie potrzeba inteligencji do tego, żeby pisać teksty. Można je generować za pomocą algorytmów statystycznych, przewidując, jakie jest najbardziej prawdopodobne w danym kontekście kolejne słowo. Więc jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to myślę, że bardzo istotne jest, czy może powiedziałbym warto, trochę przestawić myślenie o tym, czy to ma więcej szans, czy więcej zagrożeń, tylko o tym, jak my chcemy kształtować przyszłość rozwoju sztucznej inteligencji. Czyli jakby odwołując się do takiego znanego obrazu, że ludzie czasami mówią, że pytają o to, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta, to właściwie byłoby zapytać o to, jak napełnić tę szklankę. I to jest też, myślę, wołanie tego orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju.
A jest to jeszcze cały czas możliwe? Bo tutaj z Kinebrosem rozmawialiśmy, że ona już tak, można powiedzieć, robi co chce. Czy nie
no
jest tak?
Oczywiście, że jest możliwe, ponieważ...
Bo jak tutaj pan przekazał tych sześć, prawda, jakby takich prawideł, no to czy rzeczywiście do tego się odnosimy i o to dbamy, czy zadbaliśmy?
Tak, i to jest bardzo dobre pytanie. I myślę, że w tym kontekście warto powiedzieć o tym, że mamy różne drogi do wyjścia z tej sytuacji. Oczywiście jedną z nich, można by powiedzieć, jest technologia. Tylko taki technosolucjonizm jest skazany na porażkę, ponieważ takie narzędzia, jak my próbujemy robić jedną technologię, żeby ona jakoś sterowała inną technologią, albo jakoś ją zwalczała, albo się broniła bo jakimś mechanizmem obrony, no to jest taki wyścig trochę w gonitwę. Natomiast my mamy dzisiaj takie trzy główne narzędzia systemu, który może opanować rozwój sztucznej inteligencji. Floridi o tym mówi, ten profesor, o którym mówiłem już wcześniej, mówi o trzech narzędziach systemu normatywnego. I on mówi, że do tego systemu należy etyka, należy prawo, regulacje prawne i zarządzanie. Po angielsku to jest governance, to znaczy, że to jest pewien proces, że to nie jest tylko coś, że my na przykład patrzymy na algorytm i mówimy, trzeba zrobić A, B, C, sprawa zamknięta, że to jest pewien proces. Ale chciałbym wrócić do tej części etycznej i prawnej. O etyce mówiliśmy, tak? To jest pewna koncepcja i słusznie, myślę, ojciec, dziękuję za to pytanie, tak, no mamy piękne zasady, ale co my z tym zrobimy? W związku z tym mamy bardzo potężne i dzisiaj sądzę, nie jest to tylko moje zdanie, jedyne rozwiązanie na sterowanie rozwojem sztucznej inteligencji to są regulacje prawne. I mamy do czynienia, nawet ten rok kończy się, bo Unia Europejska czy Europa, szerzej mówiąc, jest pewnego rodzaju liderem, jeśli chodzi o regulacje prawne technologii. Mieliśmy wcześniej te rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. To było, powiedziałbym, mocne postawienie tamy tym gigantom technologicznym, którzy w Dolinie Krzemowej chcieliby właściwie z nas jako ludzi zrobić czasami produkt. Tak, my sobie nie zdajemy sprawy, że jeżeli coś jest za darmo, tak jak sieci społecznościowe, to najczęściej produktem jesteśmy my sami, bo sprzedaje się nam reklamy. I tutaj sztuczna inteligencja to jest narzędzie, które absolutnie pomaga, albo właściwie umożliwia, mówił o tym ksiądz profesor wcześniej, na niespotykaną wcześniej skalę manipulację ludźmi, tak? To jest wpływanie, ale zaraz właśnie powiem, co z tym można zrobić. I Unia Europejska, oprócz oczywiście tego wcześniejszego rozporządzenia, teraz opracowała coś takiego, co się nazywa takie ustawodawstwo, które będzie, jest przegłosowane w parlamencie, a teraz będzie ratyfikowane na poziomie państw członkowskich, które nazywa się AI Act. I ono zakłada bardzo ciekawą rzecz, mianowicie, że ma takie podejście, że klasyfikuje systemy sztucznej inteligencji w zależności od ryzyka, jakie one stwarzają. To znaczy zostało zdefiniowane, że systemy sztucznej inteligencji można podzielić na cztery takie główne kategorie ze względu na ryzyko, jakie one ze sobą niosą. I to są pierwszy taki poziom, to jest, że są takie rozwiązania, które ten dokument, ta regulacja prawna uznaje za nieakceptowalne. Znaczy, że takich rozwiązań, przynajmniej na terenie Unii Europejskiej, za chwilę do tego wrócę, nie można tworzyć. I to są rozwiązania, które związane są właśnie z wpływaniem na ludzi, manipulacją. To są rozwiązania, które miałyby prowadzić do czegoś takiego, co się po angielsku nazywa social scoring, czyli takiego przyznawania oceny społecznych zachowań. To jest o tyle bardzo konkretne i nieabstrakcyjne, że w Chinach na przykład taki system funkcjonuje za pomocą sztucznej inteligencji i monitoringu. Dzisiaj ocenia się zachowanie ludzi i mówi się tak, jeżeli zachowujesz się poprawnie, to znaczy przechodzisz na światłach na zielonym świetle, przepraszam, przez pasy na zielonym świetle, to dostajesz punkty pozytywne, ale jak kupujesz już czwarty raz w tym tygodniu alkohol w sklepie, to dostajesz punkty negatywne. I na podstawie tej punktacji potem na przykład można otrzymać lub nie otrzymać kredyt, można otrzymać lub nie otrzymać paszport i tak dalej, i tak dalej. takie rozwiązania na terenie Unii Europejskiej są zakazane. Tak samo rozwiązania związane z używaniem sztucznej inteligencji w biometryce. Tego po prostu nie wolno robić. Tak na przykład takie systemy, które miałyby rozpoznawać twarz czy emocje, są zakazane. Kolejny poziom to są i to jest bardzo istotne, to znaczy, że są systemy w tym dokumencie wprowadzone tak zwanego wysokiego ryzyka. I to są systemy, które sztuczna inteligencja jest używana na przykład w medycynie, edukacji, zatrudnieniu, tam gdzie na przykład ocenia się wnioski o migracyjne czy uchodźcze. Te systemy podlegają bardzo silnej regulacji i muszą spełniać bardzo określone kryteria. I jeśli nie będą spełniały tych kryteriów, te systemy, producentom tych systemów grożą olbrzymie kary, aż do 7% globalnego obrotu rocznego. To są kolosalne pieniądze. To znaczy, że ten system jest na serio. Zobaczymy, jak będzie egzekwowany. Natomiast to są systemy wysokiego ryzyka. Potem są systemy takie ograniczonego ryzyka, czyli na przykład, no, jeżeli są systemy takie jak chatboty, jakieś systemy rekomendacyjne, no jeżeli obejrzymy nie taki film, który nas, albo obejrzymy film, który nas znudził na jakiejś platformie streamingowej, no to nie jest system wysokiego ryzyka, najwyżej się trochę znudzimy. I te systemy mają mieć po prostu tylko takie wymaganie pewnej przejrzystości co do tego, jak są tworzone. I potem ta czwarta kategoria to są systemy minimalnego ryzyka, te tylko powinny według zaleceń tych prawnych wykorzystywać pewne takie wskazówki, właśnie te etyczne wskazania, i to są takie rozwiązania jak, nie wiem, filtry, które oddzielają chcianą i niechcianą pocztę elektroniczną i tego typu rozwiązania. Więc mamy do czynienia z tym, odpowiadając wprost na pytanie, że mamy pewne narzędzia i na dzień dzisiejszy właściwie oprócz regulacji prawnych no trudno znaleźć potężniejsze czy bardziej efektywne narzędzie w zarządzaniu kierunkiem rozwoju sztucznej inteligencji. Dlatego, że oczywiście powstaje otwiera się cała przestrzeń kolejnych pytań, bo są państwa, w których one te regulacje nie funkcjonują, na przykład.
Panie Macieju, właśnie ta kwestia, chciałem ją właśnie poruszyć teraz, bo myślę sobie to, o czym pan mówi, to jest pewna nadzieja na przyszłość. To, o czym mówiłem, że te memoranda byłyby ważne, gdyby były podpisane nie tylko, powiedzmy, pomiędzy tymi wielkimi graczami, prawda? Mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o krajach Azji i tak dalej, gdzie powiedzmy ta sztuczna inteligencja się bardzo mocno rozwija i dalej, no, że no, chce się na tym też wiele, wiele zyskać.
Czyli możemy mieć wspólne interesy, albo możemy ją próbować wykorzystywać przeciwko sobie,
przeciwko
tak?
Proszę zwrócić uwagę, chociażby w kwestiach tych klimatycznych, prawda, gdzie Europa ma tak wygórowane, prawda, tutaj tak zwane standardy, prawda, a gdzie powiedzmy w Azji się nikt tym nie przejmuje, prawda, i to i generalnie można też mówić też o tym, że często mamy do czynienia z potwornym zakłamaniem, że u nas są takie standardy i gdzie firmy, które funkcjonują w Europie, no nie mogą tego tutaj wykonywać, więc robią zamówienie i dalej rozwijają też i swoje firmy tam właśnie w Azji, żeby można było to za tanie pieniądze zrobić i tak dalej, bo być może będziemy tutaj w tej naszej europejskiej rzeczywistości z takimi standardami, a gdzie no inni nie będą się do nich stosować i w ogóle nie mogą, może nawet nie mają zamiaru, żeby takie standardy wprowadzać i iść w kierunku takich memorandum. Ale na pewno krok ten jest we właściwym kierunku, to prawda.
Myślę, jeśli mogę tylko na chwilę też, właśnie wracając do papieża Franciszka i tego kontekstu kościelnego, dlaczego to jest, wydaje mi się, istotne, to dlatego, że rozmowa na temat etyki sztucznej inteligencji staje się pewnego rodzaju platformą dialogu. I przykładem jest ten wspomniany już wcześniej przeze mnie dokument, ten rzymski apel o etyczny rozwój sztucznej inteligencji, dlatego że wspomniałem o tym, że te niespełna 4 lata temu został podpisany przez te wszystkie podmioty wymienione, potentatów technologicznych, Kościół, Organizację Narodów Zjednoczonych itd. Natomiast w ubiegłym roku, ten, który właśnie minął, ten dokument został podpisany przez przedstawicieli religii abrahamowych jako kolejny etap, a są prowadzone rozmowy, że będzie wykorzystany jako narzędzie, też są zaproszone, no, jeżeli można mówić o religiach Dalekiego Wschodu, że oni też staną się sygnatariuszami, czyli różne podmioty, także różne organizacje religijne przystępują do tej rozmowy. Myślę, wydaje, że to jest bardzo istotny i ciekawy wątek, że autentycznie jest to platforma jakiejś rozmowy. I w tym kontekście wybrzmiewa ten apel o pokój i to jest to połączenie, ponieważ jak pamiętamy w Asyżu w 1986 roku święty Jan Paweł II mówił o czymś takim, że pokój to jest warsztat otwarty dla każdego. To nie jest tylko coś dla wielkich mocarstw. Papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti mówi o takich dwóch płaszczyznach. Mówi, że istnieje coś takiego jak ich architektura pokoju, która należy do wielkich organizacji, do państw, do rozmaitych tego typu graczy. I coś, co on nazywa rzemiosłem pokoju. To znaczy, że coś, co zależy od nas wszystkich i każdy ma wpływ także w swoim otoczeniu. I tu te połączenie ze sztuczną inteligencją, ono występuje na tych wszystkich płaszczyznach. To znaczy istnieje coś takiego jak architektura tych rozwiązań. To są te wszystkie dyskusje na temat tworzenia ram prawnych, ram etycznych, ale istnieje coś takiego jak takie wykorzystanie na poziomie takim, powiedziałbym tak, przedsiębiorcy na bazie rozwiązań takich jak, nie wiem, na przykład ChatGPT mogą tworzyć aplikacje, które albo robią coś na przykład pozytywnego, albo coś, co no, uderza w jakieś niższe instynkty. Ja bym podał, a nie wszystko jest zupełnie takie proste do rozsądzenia, ponieważ mamy do czynienia, no na przykład, nie wiem, jeżeli mam algorytm rekomendacyjny i powiedzmy, że jestem osobą, która lubi jeść słodycze, teraz specjalnie trochę trywializuję, tak? I w związku z tym jestem otyły. Algorytm, proszę zwrócić uwagę, można podpowiadać mi dwie rzeczy, albo mówiąc tak trochę żartobliwie, karnet na siłownię, albo żebym sobie kupił więcej słodyczy. To znaczy to, z czym mamy tutaj do czynienia, to chodzi o to, że my używając rozwiązań technologicznych poniekąd delegujemy jakąś część naszej autonomii do tych systemów. Tak? To znaczy i tam pamiętamy, że w tym rzymskim apelu i w innych też tak podobnych dokumentach tam mocno wybrzmiewa, że podmiotem odpowiedzialnym zawsze powinien być człowiek. Bo właśnie w tej dyskusji, którą mamy do czynienia, którą słyszymy trochę jako echa rozmów z Doliny Krzemowej o tak zwanej sztucznej superinteligencji, że to jest jakiś byt, który samoistnie za chwilę zacznie się rozwijać, to nie jest niemożliwe, ale tego jeszcze nie ma.
Ale jesteśmy bliskości. Można powiedzieć, że jesteśmy już blisko.
Jesteśmy blisko, bo to jest pytanie o definicję, bo to też jest bardzo trudno powiedzieć, ponieważ na przykład w ostatnim czasie taka firma należąca do Google Alphabet, do firmy Alphabet, to jest Google dawny, oni opublikowali dokument, w którym wprowadzają różne klasyfikacje takich systemów tej ogólnej sztucznej inteligencji. To znaczy, że przy takim rozdrobnieniu za chwilę możemy mówić, no, z czym mamy do czynienia. Tak? No, na przykład, jeżeli mówimy...
No i czy jedna drugiej nie będzie, no, można powiedzieć, przenikała? No i jak długo ta sztuczna inteligencja będzie naszym sprzymierzeńcem, bo tu mnie powie, weź sobie karnet, a tu mi powie, prawda, jako mój wróg, kup sobie kolejne ciastko.
No tak. No ale tutaj na tym obszarze dzisiaj nie mamy żadnych innych narzędzi niż te narzędzia systemu normatywnego, a zwłaszcza regulacje prawne, o których mówiłem wcześniej.
Tak jest. I rzeczywiście te tutaj pojawiły, pan był łaskaw wymienić tych 6 takich praw, prawda, i tych zasad, które, ale i tu przyglądam się też jeszcze innym rozwiązaniom, chociażby tutaj w tym projekcie zaproponowanym przez Unię Europejską. Tam mowa jest tutaj o 4 zasady poszanowania autonomii człowieka i to nam się tutaj by zgadzało, prawda? Ta autonomia człowieka. Zapobiegania szkodom, zapobiegania sprawiedliwości i ta czwarta, to o tym też pan raczył powiedzieć i byłaby to wspólna wyjaśnialności, prawda, że wiadomo, czego ta kwestia tutaj dotyczy, nie? Że to jest jasne, że każdy może zdobyć wiedzę na ten temat.
Bardzo dziękujemy, panie Macieju. To duży przyczynek też do naszej rozmowy.
To, tak jest. I do tej audycji. Tak, naprawdę także bardzo porządkujący i bardzo dziękujemy za ten głos, bo mamy do czynienia bez wątpienia z wartością dodaną.
Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy. Księże profesorze, na kanwie tych...
Jak najbardziej. Wydaje mi się to bardzo, bardzo ciekawa nasza tutaj rozmowa. Pojawiła się, ale to znaczy, tu jest dana pewna nadzieja. Prawda? Ja o tym też tu wspominałem wcześniej, że rzeczywiście to w tym kierunku powinno podążać ten sposób funkcjonowania, myślenia. Jednakowoż, jak widzimy, to nie będzie wcale takie proste. Oczywiście od czegoś trzeba rozpocząć i na pewno należy o tym mówić, o tym, żeby tę etykę chrześcijańską pokazuje te pewne prawdy podstawowe, to musi być pewien fundament. Bez tego fundamentu absolutnie trudno mówić o funkcjonowaniu pokojowym, żeby człowiek mógł funkcjonować.
Nie Radio Maryja, proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, czy można na antenę poprosić, bo ja w związku z debatą o sztucznej inteligencji.
Jest pan na antenie, pan nam się przedstawi. Jak pan ma na imię? Halo, halo?
Dzień dobry, Tomek dzwoni z Warszawy.
Proszę
witam
bardzo,
państwa,
panie Tomku.
Witam, bardzo miło w ogóle tutaj wystąpić na państwa waszej antenie.
No i podejmujemy temat, panie Tomaszu.
A więc tak, tutaj ze sztuczną inteligencją mam bardzo dużo wspólnego, począwszy od roku 2020. Dokładnie, jestem po prostu tutaj, że tak powiem, bardzo mocno w temacie, ponieważ w roku 2020, kiedy powróciłem do Warszawy z Anglii, zostałem zaatakowany przez sztuczną inteligencję. I to był praktycznie, że tak powiem, na moje życie wyrok śmierci.
Tylko panie Tomaszu, to tak kolejny, jak nasz jeden z pierwszych rozmówców, temat, co do którego trochę trudno nam będzie tak się odnieść. To jest poza myślę nami, żeby wnikać w taką czy inną konkretną sytuację. Więc prosimy też o zrozumienie nas. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej. Jeśli można do audycji.
Proszę, jest pan na antenie.
Tak, dziękuję. Bardzo dziękuję. Audycja jest znakomita. Ja mam tutaj takie krótkie jakby.
Panie Mieczysławie, gdyby trochę dalej od słuchawki, mniej tych przedmuchów będzie, ładniej będzie pana słychać.
O, teraz chyba lepiej.
Tak, troszeczkę dalej. Tak, dziękuję.
Moim zdaniem stworzyliśmy, czy ludzie stworzyli, ci, którzy opracowują te algorytmy, jakieś olbrzymie narzędzie do zniewalania. I teraz, czy nad tym będziemy potrafili zapanować jako ludzkość, to jest sprawa, wydaje mi się, bardzo tutaj ryzykowna i oczywiście mogą być różne dokumenty tworzone, mogą być różne tutaj normalizacje prawne, ale przecież znając historię nowożytną, wiemy, że po takich różnych ustaleniach i normalizacjach wybuchały olbrzymie wojny. Wydaje mi się, że problem jest troszkę gdzie indziej. Otóż to jest pierwsza sytuacja, gdzie maszyna będzie uczyć się bez nadzoru człowieka, czyli będzie uczyć się sama. Te algorytmy Facebooka, jak taki film oglądałem niedawno w telewizji, one są niesamowicie groźne, ponieważ potrafią spersonalizować nasze potrzeby, obserwując życie człowieka, potrafią jakby wyłuskiwać naszą osobowość. I tutaj to jest już ingerencja w tą inteligencję organizmów żywych, czyli stworzonych przez Pana Boga, stworzonych doskonale. Nic, co stworzone przez człowieka, doskonałym nie będzie. Rzeczy doskonałe są właściwe do stworzenia tylko przez Pana Boga. Jeżeli w tej chwili nie będzie naprawdę potężnych, prawnych, ale nie tylko prawnych, takich świadomościowych zapór przeciwko rozwojowi tak szybkiemu inteligencji, ale również internetu, również komputerów, no to moim zdaniem czeka nas olbrzymia katastrofa i to już w najbliższym pokoleniu, które teraz się urodzi. Bardzo dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam, przechodzę na odbiór.
Bóg zabłać, Panie Mieczysławie. No, pytanie, księże profesorze, czy będzie, czy już się uczy, prawda, poza naszym nadzorem? Pytanie, kto? Ludzie, którzy mają wpływ, bo są czasem firmy globalne, czy też będą to struktury państwowe, ponadpaństwowe?
Najczęściej to może być też, myślimy sobie o kwestiach różnych korporacji i ponadpaństwowych instytucji. Raczej w tych kategoriach. Oczywiście też i niewykluczone, że i też i przecież różne państwa są na świecie, również autorytarne, które pragną jak najbardziej też dozbrajać się też od właśnie tej strony przygotowań różnych działań militarnych, a tu sztuczna inteligencja absolutnie może posłużyć również temu, by mieć przewagę też nad innymi. To, do czego nawołuje i wzywa papież Franciszek, ten dzisiejszy kolejny światowy Dzień Pokoju jest jak najbardziej uzasadniona i na pewno myślę, że z nadzieją, bo dobrze jest, myślę, że z nadzieją też patrzeć w przyszłość, tak żeby, bo gdybyśmy pozostali tylko na tym pierwszym, w pierwszej pozycji, to moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja jest absolutnie beznadziejna. Jednakowoż też myślę, to co zostało wcześniej powiedziane tu przed chwilą, myślę, że daje taką nadzieję.
Proszę,
dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Jesteśmy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pana imię?
Moje imię Kazimierz. Tak. Telefonuję z Małopolski.
I pytanie?
Mam takie pytanie do księdza profesora. Na czym polega, ja jestem takim zwykłym człowiekiem mieszkającym na wsi, na czym polega ta sztuczna inteligencja? Czy mógłby to ksiądz profesor jakoś wyjaśnić takim ludziom, jak ja jestem, zwykłym po szkole zawodowej? Żebym ja to zrozumiał.
To jest właśnie, problem polega na tym, że nie do końca, ta definicja została przed chwilą przywołana przez pana Mroza. Macieja Mroza, że nie do końca mamy to, że tak powiem, zdefiniowane. Mówimy o różnych systemach.
Obszarach,
prawda, cyfrowych, technicznych, komputerowych, prawda, dzięki którym to jest pewne takie narzędzie, które...
Bo gdzie możemy spotkać i jaki ona ma wpływ na przykład na nas,
to
prawda?
Jest, jak my się nią możemy posłużyć. Chociażby ten teraz bardzo można powiedzieć na topie ChatGPT, który ma na co, zadajemy konkretne pytanie, jakąś konkretną kwestię, zadajemy, żeby nam nam ten system odpowiedział. I po postawieniu tych kilku danych, danego tematu, mamy za chwilę odpowiedź, prawda? Że ten system potrafi odpowiedzieć na to pytanie, na tę kwestię, która nas interesuje. Czy on odpowiada, teraz stawiamy sobie pytanie, czy on mówi prawdę, czy tam powiedzmy to rzeczywiście jest zgodne z rzeczywistością, to jest oddzielny temat. Jednakowoż odpowiedź tę już mamy. Te systemy, one coraz bardziej są udoskonalane i widzimy, że tak jak zostało to powiedziane, one po prostu też się uczą, one potrafią się uczyć, prawda? Mają więcej danych, dajemy więcej danych, dajemy dostęp do różnych danych i dzięki temu ten system, on potrafi sam powielać swoje możliwości, potrafi udzielać kolejnych odpowiedzi. Widzimy, że on potrafi się już też i sam uczyć, prawda? Sam również i rozwijać. I tutaj powiedzmy, jeśli chodzi o tę sztuczną inteligencję, ona może być właśnie wykorzystana ku czemuś dobremu, jakbyśmy powiedzieli, jak również i ku czemuś, kto mogłoby niszczyć. Dlatego też powiedzmy to, co jest bardzo istotne i ważne, żeby opierać się na kwestiach związanych z etyką. Dalej, żeby ta rzeczywistość funkcjonowała w danej przestrzeni, czyli prawnej. I dalej, żeby była właściwie zarządzana. Te kwestie są niezwykle istotne i ważne, żeby po prostu nie wykorzystywać tego narzędzia do celów niegodnych, niecnych, przeciwko człowiekowi, tak żeby... Jak tutaj wspominałem, na przykład te proste kwestie, kwestie pewnych podpowiedzi, szukamy jakichś konkretnych też odpowiedzi na jakieś pytanie, chcemy się dowiedzieć, prawda, na jakiś temat, informacje na przykład zdobyć na temat danej osoby, która startuje w wyborach. I teraz w zależności od tego, jak te kwestie zostaną tam przygotowane i uporządkowane, możemy zobaczyć, tak, że będzie ona może sprzyjać, prawda, ta informacja, którą wydobędziemy po wpisaniu imienia i nazwiska danego człowieka. Może być ona pozytywna, może być negatywna, może być prawdziwa, może być fejkowa. I teraz w zależności od tego, kto pewne rzeczy przygotowuje, jaki algorytm napisał, taka informacja nam się przedstawi jako pierwsza. Na tej pierwszej stronie jako pierwsza. Zazwyczaj człowiek patrzy na pierwszą stronę, otwiera to, co mu się wyświetla i to może być niezwykle też sugestywne do tego, że mamy takie, a nie inne zdanie na temat tego człowieka, o którym poszukiwaliśmy konkretnej informacji, prawda? I tu widzimy, że nawet może człowiek sobie po prostu nie zdawać też właśnie z tego sprawy, że tak to, a nie inaczej po prostu funkcjonuje i że tak to się wykorzystuje jako to jedno z pewnych narzędzi, które człowiek ma do dyspozycji. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Kazimierzu.
To jest coś takiego, jeszcze tak się zapytam, to jest tak? Coś takiego, to jak ta sztuczna inteligencja, to jest coś takiego, jak ja teraz zatelefonowałem do studia Radia Maria i odebrał ksiądz prowadzący i później ksiądz profesor, który prowadzi ten wykład, to będzie komputer i jak ja to pytanie zadałem, to tak...
Mogłoby to również tak być. Mogłoby tak również być.
Prowadzenie konwersacji, jakieś tłumaczenie tekstu.
Może być też tak, że już to będzie też, to jest też możliwe, że mamy do czynienia z tym, że powiedzmy, jeśli te dane zbierzemy o ojcu Grzegorzu, prawda, i to zostanie wprowadzone do systemu, prawda, tego cyfrowego komputerowego, który nazywamy mianem sztucznej inteligencji, to ona będzie potrafiła właśnie doskonale naśladować i właściwie będzie to trudne w ogóle do rozpoznania. Jadąc tutaj do studia, do państwa, miałem okazję słuchać, prawda, nagrania, prawda, Beatlesów, no, które właśnie zostało przygotowane przez teraz sztuczną inteligencję. Kiedyś to można było, prawda, Lennona słuchać, który gra na instrumencie, prawda, i tylko jego, a w tej chwili dzięki sztucznej inteligencji można usłyszeć cały zespół, prawda? Co wcześniej nie było możliwe, a dzisiaj już jest możliwe i to dzięki temu, że właśnie wykorzystano sztuczną inteligencję, wszystkie dane pozbierano, połączono i to było możliwe.
No, na razie jest tak, że pomimo tych zdolności, o których tutaj też mówimy, no ma jakieś na pewno swoje ograniczenia, bo nie jest świadomy, nie ma jakichś tam przekonań, doświadczeń swoich. Te odpowiedzi są też generowane, jeżeli myślimy o takie właśnie generowanie tekstu, jakiejś konwersacji na podstawie surowych danych, które
tak jest, ale to, co przed nami, właśnie o to chodzi, że to są te obawy wielu badaczy tego tematu. To są te obawy, że za chwilę możemy mieć do czynienia właśnie z kimś na wzór osoby, prawda? I rzeczywiście, czy to, co będzie komunikowała, powiedzmy, ta postać, czy to będzie rzeczywiście pewnym odczuciem, czy tylko wyuczoną rzeczywistością, czy... No to jest wszystko przed nami i tych kwestii i znaków zapytania jest po prostu bardzo wiele.
Dziękujemy.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Radio Maria, bardzo proszę.
Mówię o Jezus Chrystus, dzięki mojej dziewicy, Marek z Małopolski.
Witamy.
Chciałem do audycji, bo nie słucham od początku, natomiast tak z tego, co słyszę, to są
tak takie... mówimy, sztuczna inteligencja i pokój.
Takie optymistyczne strony sztucznej inteligencji, no proszę sobie tak pomyśleć, sztuczna inteligencja sztuczna w połączeniu z sądownictwem, z medycyną, prokuraturą, gdzie robot orzeka, robot wykonuje na nie przykład eutanazję, gdzie sztuczna inteligencja może udawać kogoś, kto nie popełnia czynu. Także to jest potężny problem.
Na pewno jest to potężne.
Dlatego też nasz rozmówca, pan Maciej Mróz, wspomniał o tym wysokim ryzyku, prawda? To, co pan mówi, medycyna, edukacja.
Sądownictwo.
Orzecznictwo. Dziś możemy powiedzieć, ten jest zbrodniarzem, podać jego imię, nazwisko. W przypadku sztucznej inteligencji człowiek do kogo się odwoła? Do robota, numer.
Aczkolwiek nieraz, niekiedy, wie pan co, niekiedy człowiek się zastanawia i myśli sobie tak, to kto wie, gdyby rzeczywiście dobre prawo sformułowane i gdyby rzeczywiście według tego prawa, prawda, oceniała, no to też mogłoby, myślę sobie, dojść do takiego orzecznictwa, do którego nieraz nie dochodzi, do którego dochodzi teraz, gdy człowiek podejmuje decyzję, prawda? To oczywiście, że problem tutaj etyczny jest tutaj spory i myślę, wyzwań ogrom.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria zawsze dziewica, Michał z Metropolii Nowojorskiej. Witam gościa i pana, i ojca, księdza. Chciałem pierw się odnieść do, może dam trzy przykłady tej sztucznej inteligencji, która działa dzisiaj. Tam któryś z panów się pytał, czyli wszystkie karty kredytowe i pieniądze mają przejść, jeżeli przejdą na przykład na to, że będzie ta idea, żeby nie było bogatego państwa, każdy dostaje dochód gwarantowany i wszystko jest na kartach. Masz dom czy dwa domy, masz dwie karty, trzy karty, musisz to wydać przez 2-3 lata i co roku jak dostajesz pieniądze od rządu, te pieniądze się kończą po miesiącu. To jest to, co w tej chwili jest planowane i jest dyskusja nad tym, czy to wprowadzić. Drugi pomysł to jest to, że samochody elektryczne będą wyłączane w zależności od tego, jaki będziesz miał poglądy, albo jaki będziesz, czy będziesz miał zgodne poglądy z obecnie panującymi tymi, którzy te samochody posiadają, czy rozporządzają tymi samochodami. Dla celów klimatu wyprowadzi się całą tą... Takie są plany w tej chwili. Podawał to miesiąc temu Bill O'Reilly na swoim programie radiowym, który jest bardzo popularny i powiedział ostatni jego taki dowód na sztuczną inteligencję, jaka już działa w tej chwili. To studenci napisali, zaprogramowali jego głos i on w radiu, gdzie on mówi całą godzinę, w radiu był felieton, znaczy ten felieton był zrobiony przez sztuczną inteligencję, głos był podobny do niego, z tym, że jedną rzeczą, którą można było rozpoznać, że to nie on, on ma takie wypowiedzi tylko charakterystyczne dla jego natury, że coś przerywa albo powie mocne słowo w międzyczasie, ale system myślenia
jego logika była, były w tym felietonie. To są te trzy przykłady. Co do pokoju. Pokój, dlatego ja to wszystko skracam, powinna być inna audycja, która powinna pokazać przynajmniej z 20 tych przykładów, które już funkcjonują w tej chwili, prawda, są w życiu. Co do pokoju, to jest bardzo ciężkie, dlatego że kilka lat temu był program na amerykańskiej telewizji, Charlie Ross prowadził program z inżynierami, którzy to tworzą, to może było 15-10 lat temu, i ci ludzie, potem go znieśli z anteny, oni udowadniali, że ta etyka, która kształtuje naszą edukację, nasze wychowanie, ona, to jest niemożliwe, żeby był pokój w przyszłości, dlatego że ta nasza etyka, to nasze myślenie bazuje na ego, na egoizmie, zdobyć za wszelką cenę. Jeżeli Pasteur wymyślał szczepionkę, to on wymyślał tą szczepionkę, bo on miał w sobie zakodowane, że trzeba pomóc ludzkości, może się modlił nawet, i chciał zrobić coś dobrego. Wiedział, że pracuje nad czymś ważnym. W dzisiejszych czasach, jeżeli chce się zdobyć szczepionkę, to jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza, która firma pierwsza zdobędzie, ta dostanie 10 milionów, czy tam może więcej, to już jest competition, czyli jest to współzawodnictwo. I już te reguły są omijane, tej uczciwości, tej szlachetności. Pięknie to pokazał w bardzo starym filmie 2001 Odyseja Kubrick, kiedy pokazuje ludzi zamkniętych w statku kosmicznym i sztuczna inteligencja nie chce tych ludzi ratować, bo komputer cały czas odpowiada. Komputer w tym wypadku, ten taki spokojny głos, nie możesz tego zrobić. Ten spokojny głos jest tym symbolem diabła i Kubrick pokazał w tym filmie, że ta sztuczna inteligencja zbudowana na bazie tych umysłów, które kreuje ego, ta sztuczna inteligencja pozwala temu systemowi komputerowemu zamknąć tych ludzi w tej przestrzeni kosmicznej i ich wysłać na zagładę. To są takie, to moje, ten tylko takie tematy, bo nie ma za dużo czasu i prosiłbym, żeby kiedyś też to w przyszłości rozwinąć. Zwłaszcza te przykłady, bo tych przykładów już jest bardzo dużo, jak ona funkcjonuje, ta sztuczna inteligencja. My to odczuwamy, czy w płaceniu rachunków, czy w dobieraniu, nawet jak się programy te ubezpieczeniowe są, oni też dobierają sobie ludzi, jaki program komu dać, także to już pracuje w tej chwili. Dziękuję za wysłuchanie, z Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Oczywiście te koncepcji tutaj może być bardzo wiele i różnych propozycji. Tak jak żeśmy mówili o tym, że oprócz pozytywu, że mamy do czynienia z pewnymi zagrożeniami, prawda? I to nie ulega wątpliwości. Proszę sobie wyobrazić, można sztuczną inteligencję wykorzystać do celów absolutnie niecnych. Na przykład, gdyby poszukiwać właśnie osób, które są słabe psychiczne, które myślą o, mają myśli samobójcze, które, a przecież często tak jest, że te osoby pojawiają się na mediach społecznościowych, na Facebooku, one o tym piszą, one komunikują. Gdyby teraz ich poszukiwać, wybierać po to, żeby one potem zafunkcjonowały właśnie w taki sposób celach terrorystycznych, prawda? Gdy wykorzystuje się człowieka, jego słabość do tego, żeby tak, a nie inaczej, po prostu się nim posłużyć. Mamy do czynienia absolutnie z działaniem nieetycznym, dlatego też tutaj powiedzmy te kwestie, o których żeśmy tutaj wspominali wcześniej, dotyczące etyki, prawa i zarządzania, one absolutnie powinny mieć miejsce i bez tych działań, o czym mówię już tutaj od po raz kolejny, trudno mówić o tym, żeby w przyszłości myśleć w kategoriach funkcjonowania społeczności w rzeczywistości pokoju, prawda? Ale absolutnie nie można tutaj tracić nadziei i trzeba pewne rzeczy podejmować. To jest raz, o której żeśmy tu wspominali wcześniej. Druga rzecz, na pewno tutaj na to pewnie trzeba by to zwrócić uwagę, że problem będzie się pojawiał też jeszcze z innej strony, bo proszę zwrócić uwagę, że pojawi się problem też i bezrobocia. I to dosyć mocne. Myślę sobie, że przecież wiele osób też i z wyższym wykształceniem za chwilę będzie miało problemy. Rozmawiam z profesorem, prawda, muzykologii, który mówi o tym, że przecież czy kwestia tworzenia różnych utworów, kwestia nagrywania, to wszystko, prawda, za chwilę będzie podejmowane przez sztuczną inteligencję. Dalej kwestie zupełnie to również inne. Kto by pomyślał kiedyś, że grafik komputerowy to jest właściwie zawód, który się kończy. Za chwilę, a wydawać by się mogło przecież 10-20 lat temu, że to jest przyszłość, grafik komputerowy. Przecież to znakomicie potrafi już dzisiaj sztuczna inteligencja zrobić. Potrafi. Także wielu...
Czyli jak był boom na to, że to ci ludzie robią interesy dobre, bo mają fach w ręku?
Ale oczywiście. I to proszę zwrócić uwagę, za chwilę może być tak, że wiele osób po prostu nie będzie miało pracy. Jeszcze możemy na to spojrzeć jeszcze z innej strony. Pan Michał mówił o tych kwestiach związanych ze środkami, które państwo łoży na... No i oczywiście to może być absolutnie też źle wykorzystane, bo może być tak, że płaci się tym, którzy nie mają pracy, prawda? Ale to kwestia, zobaczcie Państwo, kwestia pracy. Czy to nie jest tylko kwestia pracy, żeby zarobić ale na życie, ale to jest jeszcze praca ma do spełnienia jeszcze inne zadanie, bo to jest kwestia kreatywności człowieka, kwestia tego, że on się w tej pracy danej, w tym, co lubi, co podejmuje, rozwoju jego talentów, jest czymś kapitalnym, czymś, co ma też wpisane w naturę swoją, że właśnie to jest czymś, co będzie go rozwijało, czymś, co jest dla niego istotne, co jest dla niego ważne. I teraz, gdy nie będzie miał możliwości tej pracy, to jest kolejny, więc zobaczcie Państwo, problem, z którym przyjdzie się za chwilę zmierzyć.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Bardzo, bardzo interesujący temat. No jestem takim zwykłym człowiekiem, mającym już trochę parę lat przeżytych. I na początku tej audycji to powiem szczerze, że dla mnie był science fiction. I chciałam podziękować właśnie temu panu Marcinowi, panu...
Maciejowi Mrozowi.
Mrozowi, tak, doktorantowi, który właśnie przełożył, dał zrozumienie, co to znaczy sztuczna inteligencja, i bo tak odniosłam wrażenie, że ta nazwa to tak jak gdyby służy jako straszak, bo w pewnym momencie, tak jak ten pan powiedział, są instrumenty, które powinny zabezpieczyć właśnie wprowadzanie tych technologii, zahamować pewne rzeczy, żeby ona szła w dobrym kierunku. I wspomniał ten pan właśnie o tej Dolinie Krzemowej, bo ja odnoszę wrażenie, to jest moje takie przemyślenie, że właśnie za tą nazwą sztuczna inteligencja to jest taka maska ludzi, którzy po prostu niezrozumiały wyraz chcą już użyć jako straszak. I trzeba byłoby może zostało to w jakimś momencie przegapione, że się tak prozaicznie wyrażę, nawet i przez papieża. Właśnie przyjrzenie się ludziom, którzy pracują w tej Dolinie Krzemowej, bo film Oppenheimer dotyczący produkcji bomby atomowej, bo by pan profesor też wspomniał o tym temacie, pokazywał schemat. Także mówienie o tym, że sztuczna inteligencja sama w sobie wymknie się pod kontroli, to ja jako zwykły człowiek nie mogę tego przyjąć, bo za tym stoi konkretny człowiek, który zadecyduje. Już zadecydowali o wprowadzeniu, to co pan właśnie doktorant wspomniał o Chinach, to już jest stosowane na szeroką skalę. Mało tego, to już jest w tej chwili w Japonii też taki z internetu wyczytałam sobie, że już ona jest używana do zawierania znajomości. Niby się wydaje, że to jest prawdziwy człowiek, a to jest sztuczny wytwór do zawierania już pseudomałżeństw. Także my nawet nie mamy zielonego pojęcia, jak to już, na jaką skalę to działa, A ta audycja powinna być, właśnie powinien być zaproszony fachowiec, nawet ten pan doktorant, który by nam po prostu pozwolił zrozumieć i jednocześnie pewne rzeczy zostały, tak odnoszę wrażenie jako zwykły człowiek, przegapione i brakuje tego, on wskazał instrumenty, właśnie przede wszystkim sprawa etyki i prawa. Zostało to w pewnym momencie przegapione, niezablokowane. No teraz to już to, co pan profesor, ksiądz profesor powiedział, że zagrożenie jest rzeczywiście bezrobociem i tak dalej, i tak dalej. Ale można było to w jakiś sposób chyba zastopować. A teraz to dla mnie już jest takim...
To dlatego też, jak pani tak mówi, że straszak, to nie jest już taki straszak, jak pani
ja tego właśnie
mówi, że to się wymknęło też nam trochę. I dlatego to powołanie
w tym kontekście,
o udział człowieka świadomy.
No właśnie, więc ktoś na tym wyższym szczeblu po prostu w odpowiednim momencie nie zareagował. Ale to już w tej chwili, czy my jako zwykli ludzie mamy na to wpływ?
No wie pani, to jest, myślę, tak jak wybory w demokratycznym państwie. Było tak kiedyś, przed II wojną światową, że jednego wybrali w demokratyczny sposób. I zobaczmy, dokąd doprowadził narody,
oczywiście, ale w tej chwili nie wiem, jak to nawet wyrazić, ale...
Znaczy, my rozmawiamy, wiele rzeczy toczy się, myślę, ponad nami. Jeżeli mówimy Dolina Krzemowa, to gdzie to nasze zasięgi, prawda, czy gdzie nasze wpływy, jak patrzymy, że ktoś nas śledzi i nam dyktuje zakupy, prawda, co otwieramy nasz komputer,
tak,
to mamy te same buty.
Ale są ludzie, nawet ta instytucja właśnie zajmująca się etyką, czyli Kościół katolicki, to przecież mają ludzi, którzy obserwowali te rzeczy, tak? No i trzeba było je w odpowiednim czasie nagłośnić i zastopować.
Spróbujemy co powiedzieć,
profesor. Pani Ewo, to nie jest takie proste, jak pani mówi. Święty Jan Chrzciciel był głosem wojącym na puszczy. Wielu go słyszało, nie wszyscy go posłuchali. Możemy też postawić sobie pytanie do samych siebie. Ja mogę postawić sobie i pani Ewa niech spróbuje postawić sobie. Pani wie i ja wiemy o wielu rzeczach, jak należałoby zrobić. Wiemy o tym. Czy zawsze to robimy? Panie Ewo, czy pani zawsze robi to, co powinna zrobić? I to jest pytanie do nas. Po prostu musimy sobie stawiać. Dalej, jeżeli nawet było mówione i jest mówione, jest kapitał, są konkretni ludzie, jest również i egoizm ludzki, też pragnienie. Dalej to może być kwestia nawet tego, że pragnienie może nawet i ciekawości naukowej, rozwoju danej dyscypliny, tutaj, prawda, tu akurat w przypadku owej sztucznej inteligencji. Przecież było wielu entuzjastów, ale mam wrażenie, że oni nie zdawali sobie też, wielu z nich nie zdawało sobie również z tego sprawy do końca, jaki to przybierze rozwój, jaki będzie rozmiar tej rzeczywistości, prawda? I wielu z nich potrafiło potem, pracując z Google, powiedzieć o tym, że nie przewidzieli tego i że odchodzą z firmy, bo chcą wolności dalej móc mówić na ten temat. A wcześniej z wielką radością przystępowali do projektu, bo byli przekonani, że to przyniesie coś kapitalnego, a pojawiły się dopiero później i pojawiła się też ta wiedza i tego co z tego konkretnego po prostu wynika, prawda? I te zagrożenia, one dopiero wtedy stały się bardziej jeszcze widoczne.
Tak jak zobaczmy, dostaliśmy telefon do ręki, prawda? Kupujemy sobie telefon, mamy abonament, czy też nie, teraz już też to dalej poszło, że nie ma możliwości, że jesteś no name, tylko wiadomo, kim jesteś. I nie tylko, że możemy podsłuchiwać twoją rozmowę, twoje treści, ale co więcej, wiemy, gdzie jesteś, prawda? Lokalizator, miejsce i też pytanie, czy czasem nie jest to też wykorzystywane. Mamy to do komunikacji, a zobaczmy, może być wykorzystane do tego, żeby pozbawić mnie nawet życia.
Pani Ewo, jeszcze można dodać też, co my możemy robić. Przecież wpływ, powiedzmy, tych, to o czym mówi ojciec, choć mamy ten smartfon, wchodzimy w różne apki, prawda, korzystamy z różnych oprogramowań, to często po prostu nas, ludzi, w to wciąga dalej, uzależnia, prawda? I teraz tyle razy już tu wspominałem, może pani tego nie słyszała, o tym mówiłem, o tym, o kwestiach relacji, kwestiach więzi, braku tychże więzi, niszczenia tych więzi, tej całej tkanki, prawda? Społeczne, jaką jest właśnie, są więzi międzyludzkie, więzi w rodzinie i tak dalej, i tak dalej.
My to też teraz próbujemy wszystko ponazywać, ale jak gdyby to czasami dzieje się pewnie ponad naszymi głowami. Nie wiemy, do czego ktoś może użyć tej sztucznej inteligencji, gdzie dziś mówimy, no jak używać jej świadomie, na przykład w edukacji, jak jej używać gdzieś świadomie. No ale są takie tereny, rewiry, to jak mówimy na przykład dron. Cieszymy się pięknymi zdjęciami, ale słyszymy, jak jest bombardowany Kijów czy Lwów.
Prawda? Bez
udziału człowieka, tak, ale jest. Giną ludzie.
Giną ludzie, tak jest, dokładnie. Także mówimy cały czas o narzędziach, prawda? To jest pewne wzmocnienie, prawda, które człowiek otrzymuje, no ale to narzędzie, to nie mówi też, że nie wierzy w to, że może to podziałać dalej poza człowiekiem. Może. Właśnie o to chodzi, że kwestia sztucznej inteligencji jest właśnie, i dlatego ta obawa wielu fachowców jest o przyszłość, właśnie, bo nie wiemy, jak to dalej się rozwinie. Nie wiemy. Pozwalając, powiedzmy, dalej już sztucznej inteligencji na możliwość dostępu do różnych zasobów, różnych źródeł.
Pani Ewo, to może nam się kiedyś uda zaprosić pana Macieja Mroza, czy takich specjalistów, którzy pewne rzeczy w takim innym kluczu, prawda?
Właśnie, bardziej materialnie.
Znaczy, bo tak, nazwijmy materiał. To, koncepcja tej audycji była właśnie taka, a nie inna. Nawiasem mówiąc, tutaj bardzo chciałem, żeby pan właśnie Maciej Mróz był z nami, żeby tutaj dołączył do tej audycji. Taka była zresztą koncepcja, żeby tu dołączył. Nawiasem mówiąc, on mógłby tu nam więcej powiedzieć. Zresztą
jako fachowiec.
Ale też, bo on w Dolinie Krzemowej był i pracował i funkcjonował.
No właśnie.
Więc także on może mógłby nam wiele więcej powiedzieć właśnie z tej perspektywy, której to perspektywy nie ma nikt inny, kto tam po prostu nie jest. Nie jest,
tak, oczywiście. Tak jest. Także chciałam podziękować, że temat został tak jak gdyby rozpoczęty właśnie w tym radio, gdzie ma dostęp każdy. Każdy może zadzwonić i podzielić się swoimi przemyśleniami. I właśnie też miałam taką jeszcze dopowiedź, żeby właśnie tego pana Macieja zaprosić i żeby kontynuować ten temat. Bo to jest bardzo ważny temat. Bardzo.
To tak
bardzo
spróbujemy ważny, zrobić.
Bardzo niebezpieczny. Także dziękuję, błogosławię, dobrej nocy i z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Mariola ze Śląska Górnego, z Mysłowic. Chciałam do tematu sztuczna inteligencja. Dla mnie to jest też taki, jestem prostym człowiekiem i dla mnie to jest taki temat bardzo niepojęty i nieogarnięty, ale z tego mniej więcej to się orientuję. To dla mnie sztuczna inteligencja to człowiek to wytwarza, tak? I próbuje to człowiek i po prostu ja myślę, żeby to też można było jakoś zahamować i my jako ludzie, którzy korzystamy z środków internetu i smartfonów, żebyśmy tak samo wiedzieli, co otwieramy, co lubimy, co zatwierdzamy. Dla mnie właśnie wypowiedź pana tutaj Macieja Mroza, nie wiem, czy mówię dobrze.
Tak, bardzo dobrze, dziękuję.
Ale jest dla mnie bardzo taką dobrą nauką i właśnie jakby tak bardziej częściej ludzi uświadamiać, to po prostu może bardziej byśmy byli ogarnięci, bo ja jako kobieta dorosła nie ogarniam tego jeszcze, ale wiem, że są pewne zasady, że z czego mogę korzystać, a z czego nie mogę korzystać i nie może być też człowiek taki naiwny, Dzisiaj właśnie katecheza, homilia i o pokój świętego naszego papieża, Franciszka, papieża, który właśnie w ten sposób napomniał do sztucznej inteligencji, to produkuje człowiek, ale my jako ludzie, ludzie wierzący, powinniśmy zachować pełne jakieś ograniczenia i zasady i też powinniśmy się ogarnąć i kontrolować, nad czym pracujemy, co robimy. Serdeczny Bóg zapłać za wysłuchanie mnie, bo jestem naprawdę w takich kwestiach ciemnym człowiekiem, ale wiem, co mam zaaprobować, a czego nie. I szczęść Boże i Bóg zapłać za taką przede wszystkim audycję, bo to jest tak obszerne i tak logiczne i tak pojęcie. Z Panem Bogiem wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy Pani Mariolu. Księże profesorze, odpowiedź i takie podsumowanie może dzisiejszego spotkania.
Pani Mariu, bardzo dziękujemy też za tę wypowiedź. Jak Pani mówi, na pewno na tym etapie, tylko mogę powiedzieć, że na tym etapie, i to jest wołanie wielu, wielu naprawdę fachowców, żeby tę kwestię uporządkować, jest to jeszcze możliwe do uporządkowania, dopóki nie, można powiedzieć, nie sztuczna inteligencja nie przejęła inicjatywy, co, jak żeśmy tu o tym już wspominali wcześniej, jest po prostu możliwe. To uporządkowanie i stosowanie zasad, o których była mowa wcześniej, to podejście etyczne, prawne i od strony zarządzania jest tutaj sprawą niezwykle ważną i istotną i trzeba czynić to, co można uczynić, żeby w tym kierunku zmierzać i to poukładać, by to pragnienie wyrażone w orędziu papieża Franciszka dotyczące właśnie pokoju w kontekście tej sztucznej inteligencji stało się faktem.
Ojciec Święty też w tym ósmym punkcie, ostatnim, wyzwanie dla rozwoju prawa międzynarodowego, do tej odpowiedzialności, no bo wiadomo, my jako ludzie, no ale jest to potrzebne tej porozumienie ponad naszymi głowami, ta odpowiedzialność też i za losy społeczeństw, narodów i jednostek.
Tak jest, oczywiście, że tak.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dziś ksiądz profesor Andrzej Pryba ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, też dyrektor Centrum Aksjologii Nowych Technologii i Przemian Społecznych. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo za miłe zaproszenie.
I mam nadzieję, że do zobaczenia w takim czy innym gronie. Może nam się uda, żeby pan Maciej Ambrus też kiedyś nas odwiedził i podjął temat.
Też nasze spotkanie, mam na myśli nasze spotkanie Stowarzyszenia Teologów Moralistów, to najbliższe czerwcowe, będzie poświęcone tym zagadnieniom antropologii teologicznej i dalej tego kontekstu dotyczącego sztucznej inteligencji i transhumanizmu.
Dziękuję bardzo. Może też o tym przy okazji kiedyś będziemy mogli rozmawiać. Bóg zapłaci Państwu za rozmowy. Dziękujemy za życzliwość. Dziękujemy za telefony.